Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas. No już po raz drugi spotykamy się online, tak jak to było pod koniec kwietnia. Mam nadzieję, że i tym razem będzie to spotkanie na tyle ciekawe, że Państwo wytrzymacie 45 minut, a przez ostatnie 15 minut będziecie zadawać różnie intrygujące pytania, jak ostatnim razem. Muszę dodać jeszcze, że pani profesor Irena Pańków, która zaaranżowała to nasze spotkanie właśnie w online, podesłała mi również inne pytania. I proszę, jeśli nie będzie czasu w ciągu tych 15 minut, a będą Państwo mieli takie pytania, proszę je do niej kierować, ona mi je przekaże. Ja będę się starał wpleść niektóre pytania do dzisiejszego wykładu, który jest drugą częścią tematu, który napoczęliśmy zaledwie na pierwszym wykładzie. I przypominam tytuł: judaizm i chrześcijaństwo, religie siostrzane czy wrogie. I tak jak na pierwszym wykładzie mówiliśmy głównie o tym początku, jak te dwie religie właściwie były jedną i w pewnym momencie zaczęły się rozchodzić, i o tym momencie właśnie rozchodzenia się głównie mówiliśmy, koncentrując się na tekstach Nowego Testamentu, który jest traktowany przez chrześcijan jako ten tekst założycielski. No, przez Żydów jest traktowany trochę inaczej, jako zapis pewnych wrogich, wręcz heretyckich z punktu widzenia żydowskiego podejść, czy to do pojęcia, czy to do Boga, czy to w ogóle do religii. I ja użyłem pojęcia kłótnia w rodzinie, które dla niektórych z Państwa było nowe, intrygujące i może i zaskakujące, więc chciałbym doprecyzować, że ta kłótnia w rodzinie pojawiła się zwłaszcza u historyków żydowskich, którzy uznali, że przecież to, co mówi Jezus, to, co mówi Paweł z Tarsu, to tak naprawdę jest nowy sposób widzenia tego, co oni znają z własnej tradycji, tak? Czyli to są teksty żydowskie, ale inne, więc w tym sensie dla nich to jest spór w rodzinie, ale muszę dodać, że wielu historyków, również chrześcijańskich, czy spoza tych tradycji religijnych, przyjęło to określenie jako dość dobre i trafnie opisujące ten moment rozchodzenia się tych dwóch religii, ale jednak pozostających ciągle w tym stanie takiego twórczego napięcia. Drugie pytanie, to już któraś z pań do mnie skierowała bezpośrednio, mianowicie zaintrygowało ją moje wyznanie, że mam kłopot ze zmartwychwstaniem. I mówię, no ja też mam kłopot ze zmartwychwstaniem, więc proszę powiedzieć, czy gdyby nie było zmartwychwstania, czy chrześcijaństwo nadal byłoby chrześcijaństwem? Więc to mnie bardzo zaciekawiło, to pytanie, muszę powiedzieć. Zrobiłem research, jak to się dzisiaj ładnie mówi, pozostając w domu, czyli online. I co znalazłem? Że 47% polskich katolików tylko wierzy w zmartwychwstanie. Więc jeżeli pośród naszych słuchaczy są tacy, którzy mają wątpliwości co do zmartwychwstania, proszę się nie martwić, jesteście Państwo w licznym towarzystwie, wielu ludzi ma z tym kłopot i zapewne by się zdziwiło, gdybyśmy im powiedzieli, że te wątpliwości związane właśnie z tym wydarzeniem definiującym chrześcijaństwo ich stawia absolutnie poza chrześcijaństwem, by się bardzo, bardzo zdziwili. Więc można być chrześcijaninem i jednocześnie mieć kłopot z uznawaniem podstawowych prawd. Zresztą to możemy sobie tutaj kilka minut czy poświęcić na taką uwagę ogólną, że rzadko jest tak, że jakiś system religijny jest ograniczony do pewnych podstawowych zasad. To jest naprawdę taki pakiet, mówiąc trochę kolokwialnie. I no, niektórzy socjologowie religii używają też pojęcia religia à la carte. To znaczy, że tak jak w menu w restauracji wybieramy sobie takie danie, które dzisiaj nam najbardziej smakuje. I tak bywa również z tą ofertą religijną. No, nie muszę przypominać takiej oczywistej sprawy jak to, że doktryna katolicka w tym konserwatywnym ujęciu zakazuje na przykład używania środków antykoncepcyjnych. No, gdybyśmy się zrobili taki test wśród polskich katolików nawet, uchodzących za właśnie tradycjonalistów, no to byśmy musieli bardzo dużo ich chyba z grona katolików wypisać. No i tak dalej, i tak dalej. Więc to tylko taka uwaga ogólna, że żebyśmy mieli ten stosunek taki dynamiczny do religii i nie byli fundamentalistami, to znaczy takimi fanatykami religijnymi, którzy traktują każdy przypis, każdą regulację dyscyplinarną jako absolutnie konieczną. Jeżeli ktoś się w czymś nie zgadza, to go od razu stawiamy poza margines wspólnoty. No jest to, zwłaszcza myślę, dzisiaj w XXI wieku o wiele bardziej tolerancyjne. Ludzie akceptują to, że jedni wierzą tak, inni inaczej i nie ma w tym nic dziwnego. I te wstępne uwagi są, myślę, dobrym punktem wyjścia do tego, żeby rozwinąć ten dalszy proces różnicowania się religii siostrzanych, judaizmu i chrześcijaństwa. No mamy dzisiaj ambicję ogromną, bo chcemy omówić ni mniej, ni więcej tylko 15 wieków tych religii, więc proszę od razu sobie uzmysłowić, co to jest 1500 lat czy 2000 lat. To jest historia nie tylko dwóch religii, ale to jest historia religii zmieniających się w czasie. Chrześcijaństwo pierwszych wieków zupełnie jest innym chrześcijaństwem niż chrześcijaństwo okresu średniowiecza, renesansu, okresu rewolucji francuskiej, XX wieku, a nawet XXI wieku. I to samo jest w wypadku oczywiście judaizmu. Bardzo różnie to wygląda. Judaizm, który i Żydzi, którzy żyli na przykład pod panowaniem muzułmańskim przez 700 lat, zupełnie inaczej przeżywali swoją religię żydowską niż Żydzi żyjący na przykład w Rzeczpospolitej wielu narodów. Czy Żydzi, którzy od 1948 roku po raz pierwszy od 2000 lat mają swoje państwo, więc ten judaizm izraelski jest znowu inny niż judaizm na przykład Żydów, którzy w dużej większości emigrowali z krajów Europy, całej Europy, ale przede wszystkim z Europy Środkowej i Wschodniej do Stanów Zjednoczonych. I jak wiemy, dzisiaj Żydów w Ameryce jest równie dużo jak w Izraelu, ale to jest przecież zupełnie inny judaizm niż ten w Izraelu, tak? Więc znaczy może nie tyle ostrzegam, tylko zwracam uwagę, że to, co będziemy mogli zrobić dzisiaj, to są takie wyimki, takie fragmenty mozaiki, którą każdy z Państwa musi sam jakby dopracować, dopełnić, również sięgając do znanych sobie lektur albo nieznanych. Ja Również oczywiście to, o czym będę mówił, czerpię z podręczników, książek historycznych i mam takich dwóch ulubionych autorów, którzy będą moimi przewodnikami. Jeśli chodzi o judaizm, to tym moim przewodnikiem jest znakomity historyk, do dzisiaj piszący bardzo wiele ciekawych książek na temat właśnie tożsamości żydowskiej, na temat Żydów w średniowiecznej Europie i tak dalej, Robert Hazan. Niestety nie mamy jego książek po polsku, więc tylko sygnalizuję, że gdyby ktoś myślał, że ja tutaj fantazjuję za bardzo, no to proszę obwiniać o to Roberta Hazana, bo od niego będę czerpał wiele, wiele ciekawych, myślę, i oryginalnych spostrzeżeń. Natomiast jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to dla mnie takim przewodnikiem będzie Robert Hazan, to już mówiłem, to jeśli chodzi o Żydów, natomiast o chrześcijan to jest Ramsay MacMahon, również autor wielu książek, też niestety nieprzetłumaczone na język polski, więc jeśli coś będzie się kłóciło z Państwa intuicją czy wyobrażeniem, również tych pytających o to będę odsyłał do tego autora. No i teraz już startujemy, przechodzimy do istoty dwóch religii siostrzanych. Już na naszym pierwszym spotkaniu zachęciłem Państwa, żeby sobie postawić pytanie, co było tym najważniejszym wydarzeniem dla tych obu religii. Jak Państwo może pamiętacie, dla Żydów to było zniszczenie świątyni w 70 roku naszej ery, która jakby zrewolucjonizowała absolutnie judaizm. Nie był już tą religią opartą na ofiarach świątynnych, ale jakby przeniósł się do studiów, do domów, do lektury prywatnej Biblii hebrajskiej, no i oczywiście w synagogach. W czasie nabożeństw ta tradycja była podtrzymywana, w czasie świąt i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest absolutnie coś nowego. No i teraz, gdybym takie samo pytanie zadał, co zdaniem Państwa zmieniło radykalnie chrześcijaństwo? Bardzo jestem ciekaw takiej odpowiedzi, proszę sobie ją cichutko zanotować, co dla mnie, moim zdaniem, jest tym wydarzeniem definiującym na nowo chrześcijaństwo. Otóż podpowiadam, że tą datą to jest rok 313, kiedy chrześcijanie, ta sekta żydowska, jak mówiliśmy w ujęciu wielu historyków rzymskich, stała się religią najpierw uznaną w Imperium Rzymskim, a kilka lat później religią dominującą, religią państwową. I to radykalnie zmieniło pozycję chrześcijan w Imperium Rzymskim. Proszę sobie wyobrazić, że myślę, że dla słuchaczy, dla Państwa, którzy nas dzisiaj śledzą, bardzo dobrym porównaniem może być rok 89 w historii Polski. Przez kilkadziesiąt lat Kościół katolicki był traktowany jako taki dopust Boży, tak? Nie można go całkiem usunąć, ale robimy wszystko, żeby życie katolikom utrudnić, zwłaszcza księżom, biskupom i tak dalej. Były też więzienia, zwłaszcza w okresie stalinowskim. No, była to religia, krótko mówiąc, nietolerowana i prześladowana. W 88 roku ci sami księża, ci sami biskupi stali się pełnoprawnymi, nie tylko pełnoprawnymi obywatelami, ale stali się wręcz grupą społeczną uprzywilejowaną. nie muszę tego wątku rozwijać, ale dla każdego jest oczywiście znane, jaką rolę odgrywa w szkołach na przykład ksiądz katecheta, w szpitalach kapelan, czy w różnych grupach zawodowych, nie wiem, od policjantów, strażaków. Można sobie tutaj to dośpiewać. No a rola biskupa jest oczywiście niewspółmierna. Wiemy, jak wielu polityków zabiega wręcz o względy biskupów. No to jest zupełnie inna sytuacja, tak? No więc mniej więcej taki moment dokonał się właśnie w historii chrześcijaństwa, że ta grupa prześladowana stała się grupą uprzywilejowaną. I tutaj niestety muszę powiedzieć o chrześcijaństwie rzeczy niezbyt miłe, no ale taka jest historia, tak? To, co było kultywowane przez wiele wieków, że chrześcijaństwo było religią prześladowaną, mamy bardzo dużo męczenników, kult świętych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo mało się mówi o tym i właściwie my tego nie pamiętamy, co chrześcijanie w momencie, kiedy zostali uznani za religię, jakby ją nazwać, no właśnie państwową, uprzywilejowaną, jak ci sami prześladowani chrześcijanie zaczęli się zachowywać w stosunku do innych religii, do innych wyznań również, bo się zaczęli dzielić i tak dalej. I tutaj, już to mówiłem w czasie naszego pierwszego spotkania, powtórzę teraz to jeszcze raz, że ja nie jestem, przynajmniej na użytek naszych spotkań, nie jestem teologiem, nie jestem katechetą, nie mówię o religii tak, jak Państwo może jesteście przyzwyczajeni, że mówi się na ambonach w kościele, że jest to religia, która jest jedyną, słuszną, prawdziwą i poza zbawieniem, poza kościołem nie ma zbawienia. Otóż ten rodzaj myślenia mnie nie interesuje. Interesuje mnie natomiast zjawisko religijne jako zjawisko kulturowe. Tak? Jak ona się kształtuje? I tutaj to pytanie właśnie jednej z naszych słuchaczek o to zmartwychwstanie. Czy to decyduje o tym, że jest się chrześcijaninem, czy nie? Otóż w tych pierwszych wiekach naprawdę problem zmartwychwstania nie był najważniejszy. Najważniejszy był problem wolności religijnej i sprawowania kultu. Tak? Czyli to, jak państwo mnie traktuje, czy państwo pomaga mi na przykład, dając fundusze na budowę kościołów, na publikację książek i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób właśnie chrześcijaństwo od początku IV wieku stało się religią dominującą. I teraz znawcy, właśnie historycy, mówią o tym, jak to się stało. To nie tak, że z nieba chrześcijaństwo spadło, że nagle wszyscy, którzy do tej pory byli ślepi i nie widzieli tej prawdy, nagle mieli takie mistyczne przeżycie i w Jezusie Chrystusie zobaczyli obiecanego Mesjasza, Zbawiciela jedynego i garnęli się jak pod skrzydła takiej właśnie troskliwej matki, że my też chcemy być zbawieni. Otóż to był proces bardzo przemyślany i właśnie polityczny. Dlatego mówimy o chrześcijaństwie pokonstantyńskim. To był zupełnie inny typ mentalności niż właśnie tych grupek maleńkich, które rzeczywiście zachwyciły się nauką Jezusa Chrystusa. Natomiast, i to mówimy o tym chrześcijaństwie pierwotnym, tak? To były te grupy, które się spotykały w domach prywatnych, często w katakombach w Rzymie na przykład. Mamy odkrycia i tutaj polska archeolog, pani profesor Elżbieta Jastrzębowska o tym dużo pisała, właśnie o tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zwłaszcza o zachowanych śladach architektury i również o pewnym miejscu, które jest mało znane, ale rzuca dużo światła na te pierwsze wieki. Dlatego o tym chcę kilka słów powiedzieć. To jest miejsce, które dzisiaj to są ruiny, przypadkowo odkryte w XX wieku, Dura Europos. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż w tym Dura Europos mamy bardzo wyraźne ślady architektury właśnie tej pierwszych wieków, gdzie kościoły, właściwie nie było kościołów, ale kościół był wpisany w dom, że to była część mieszkania, tak samo jak synagoga, jak kulty innych religii. Czyli krótko mówiąc, dlaczego ta Dura Europos i prace pani profesor Jastrzębowskiej są takie ważne, bo mówią, że kościół pierwszych wieków to był kościół tolerancyjny, otwarty na inne wierzenia, blisko związany z synagogą. To nie było tych dominujących, wielkich budowli, do których jesteśmy tak przyzwyczajeni, nie wiem, gotyckie świątynie dominujące nad miastem, czy barokowe. To były naprawdę domy. W pewnym sensie, tak robiąc taką błyskawiczną adaptację do naszych dzisiejszych warunków pandemii, można powiedzieć, że chrześcijaństwo to było właśnie takie chrześcijaństwo zamknięte w czterech ścianach. Nikt nie potrzebował manifestować przynależności do chrześcijaństwa, nie wiem, przez jakieś akty zewnętrznego zawierzenia całego narodu, czy jakieś pielgrzymki. Nie, to była część życia codziennego. I to jest bardzo istotne, że był taki okres w chrześcijaństwie, kiedy ludzie nie mieli ambicji, żeby wszyscy byli chrześcijanami, tak? To jest bardzo, sądzę, istotne. I jeszcze jedno pojęcie, które trochę nam skomplikuje ten rozwój chrześcijaństwa, mianowicie pojęcie kościoła juliańskiego. Ciekaw jestem, czy ktoś słyszał to pojęcie. Ono brzmi zagadkowo. Wprowadził je Bogdan Cywiński, pisząc o polskim kościele XIX i XX wieku. Mianowicie chodzi o pewien rodzaj resentymentu i takiego lęku przed utratą przywilejów. Otóż po 313 roku, po tym edykcie mediolańskim Konstantyna Wielkiego, który przyznał kościołowi, chrześcijaństwu szczególne prawa, po 50 latach, w roku 361, cesarzem został Julian. Julian nazwany w historiografii chrześcijańskiej apostatą. Julian Apostata był intelektualistą, który uznał, że to, co chrześcijaństwo robi w Imperium Rzymskim, to jest szkodliwe dla jego kondycji kulturalnej. Że chrześcijanie nie szanują wielkiej tradycji antycznej, greko-rzymskiej, tylko wprowadzają bardzo prymitywne jakieś pojęcia, które niszczą kulturę. I chciał wrócić do okresu sprzedkonstantyńskiego, czyli zaczął odbierać przywileje biskupom, księżom i tak dalej. Niestety dla zwolenników kultury helleńskiej, helenistycznej i greckiej filozofii młody cesarz Julian zginął po 2 latach. No i wrócili inni cesarze już zgodnie z linią cesarza Konstantyna, zaczęli popierać dalej chrześcijaństwo. Ale ta możliwość utraty przywilejów tak straumatyzowała ten młody kościół chrześcijański, że ciągle mówili o tym Julianie Apostacie, o tym wrednym cesarzu, który chciał zniszczyć chrześcijaństwo, który chciał zniszczyć kościół i tak pozbawić nas tej uprzywilejowanej roli. Czyli mentalność juliańska, to jest mentalność kogo, i tutaj znowu przepraszam, że zrobię tę wycieczkę do naszej współczesności, ale myślę, że każdy z Państwa się zetknął z księdzem czy z biskupem, który uważa, że Kościołowi coś zagraża w Polsce, bo są ludzie, którzy myślą, że uprzywilejowana pozycja Kościoła to nie jest słuszne, nie jest dobre dla demokracji. I to jest właśnie ten moment juliańskiej mentalności, bardzo niebezpieczny zresztą dla pluralizmu, dla demokracji i tak dalej. Dobrze. Skupiłem się troszkę na tych pierwszych wiekach, bo wydaje mi się, że one rzucają światła na to, co się z chrześcijaństwem stało właśnie od IV wieku aż do XX wieku. Otóż to chrześcijaństwo stało się tak naprawdę religią upolitycznioną, polityczną, która w dużym stopniu narzucała sposób organizacji życia politycznego i religijnego tak, żeby dla księży, biskupów, dla urzędników państw kościelnych była zapewniona uprzywilejowana pozycja. Czyli mamy do czynienia z tą dominującą religią. Przez 1500 lat to tak głęboko jest wpisane w mentalność chrześcijan europejskich, że sobie nie wyobrażają świata bez chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo jest czymś, co dla wielu jest jedyną formą, jaką znają. I nie pamiętamy, i tutaj za chwilę przejdę do judaizmu, ale Robert Hazan wprowadził bardzo ciekawe pojęcie, mianowicie narracji grupowej. To znaczy ci, którzy trzymają władzę, ci, którzy decydują o tym, co jest w podręcznikach, czego się naucza w szkołach, co się mówi w kościołach, oni dominują swoją narrację, nasze myślenie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ale proszę jasno i mocno sobie zdać z tego sprawę, że jest to jedna z wielu możliwych narracji. Często w momencie, kiedy nie ma alternatyw, to wydaje nam się, że to jest jedyna, ale jednak tak nie jest. Można to zdekonstruować, można to zmienić. Jak to w praktyce wyglądało? I to robię drugi skok, duży skok do średniowiecza. Otóż w średniowieczu nie tylko, że chrześcijaństwo zdominowało wszystkie kraje europejskie, jak na przykład Polskę, całą północną Europę, południową i tak dalej, ale dominując jednocześnie wyeliminowało, usunęło, no krótko mówiąc, zniszczyło to, co zastało. I to jest coś, czego w naszej narracji, czyli w naszej pamięci nie ma. Nie zdajemy sobie sprawy, że chrześcijaństwo wchodząc na nowe tereny dokładnie niszczyło to, co zostało. Dzisiaj tak bardzo się oburzamy, że talibowie zniszczyli wielotysięczne zabytki religii buddyjskiej. Ale przecież systematycznie chrześcijaństwo to robiło właśnie w Europie i tam, gdzie zdobyło tę pozycję dominującą. To jest jedna sprawa. Druga to jest to, że się preferowało tylko jeden sposób edukacji i kultury. To jest również niezwykle istotne, więc cenzura, więc krucjaty, więc inkwizycja. To są pewne hasła, które my wymieniamy tak bez zająknięcia, ale za tym co się kryje? Za tym się kryje właśnie bezwzględna dyscyplina i kontrola nad tym, co czytamy, czego się uczymy, co w ogóle wiemy o świecie. I to jest ta niechciana część narracji chrześcijańskiej, o której zapominamy. Również ważna rzecz to jest konflikty wewnątrzchrześcijańskie, podziały wewnątrzchrześcijańskie. I tutaj zrobię tylko jeden przykład o XVI, o wielkim podziale wewnątrz chrześcijaństwa zachodniego, mianowicie XVI wiek i reformacja. Przecież mówimy chrześcijaństwo, jakby to była jedna religia, ale przecież w czasie właśnie XVI i XVII wieku to chrześcijanie najgwałtowniej między sobą się kłócili. Tak trudno nam było zrozumieć, że te spory to jest kłótnia w rodzinie, tak, w Nowym Testamencie. Ale proszę sobie uprzytomnić, co się działo w Europie w XVI wieku, ile dziesiątki tysięcy ludzi zginęło tylko dlatego, że jedni myśleli, że najważniejszy jest papież, a inni, jak Luther i reformatorzy, myśleli, że najważniejsza jest lektura samodzielna Pisma Świętego, tak, sola scriptura. No i właśnie w imię takich podziałów chrześcijanie prowadzili wojny brutalne, mordowali się, dlatego że każdy inaczej co innego rozumiał przez samo chrześcijaństwo. Także to jest też część tej dominującej kultury, która tak złączona ściśle z polityką zapomniała, czym tak naprawdę jest religia. No i zrobię skok znowu do innego momentu, do okresu XVIII i XIX wieku. Więc można powiedzieć, że wojny religijne dominującej kultury chrześcijańskiej doprowadziły do podziałów na katolicyzm i kraje protestanckie. I to się dokonało w imię wiary w tego samego Boga, w tego samego Jezusa Zbawiciela, tak? I nie dziwota, tak jak dzisiaj wielu z nas ma wątpliwości, czy chrześcijaństwo jest naprawdę najlepszym pomysłem na to, żeby organizować nam życie polityczne, czy życie w ogóle umysłowe. Tak w XVIII wieku wielu filozofów oświeceniowych doszło do wniosku, że być może najlepiej będzie, jeżeli w ogóle damy sobie spokój z religią. Odrzucimy chrześcijaństwo, bo ono tak naprawdę żadnego problemu ludzkości nie rozwiązało, tylko ciągle produkuje nowe problemy. Więc mamy do czynienia z takim właśnie momentem zniechęcenia, zmęczenia religią. I to jest bardzo istotne, bo właśnie wtedy pojawiają się tacy filozofowie jak najbardziej znani Feuerbach, Marx, którzy mówią, że religia to jest tak naprawdę ograniczenie człowieka, to jest więzienie dla jego umysłu, to jest opium dla ludu. Tak? Czyli widzimy, że reakcje właśnie tych filozofów oświeceniowych i postoświeceniowych to była reakcja właśnie na to upolitycznienie religii. Przecież ani Marx, ani Feuerbach, ani później Nietzsche czy Freud nie zajmowali się Ewangelią, nie zajmowali się nauką Jezusa Chrystusa, tylko zajmowali się właśnie historią. Tym, do czego chrześcijaństwo upolitycznione, to pokonstantyńskie z tym komponentem juliańskim doprowadziło, tak? Że tylko nam się wszystko należy, wszyscy inni są źli, heretycy, poganie, my tylko ustalamy zasady gry. I to jest ten dominujący paradygmat, jakbyśmy to uczenie mogli powiedzieć, chrześcijański. No, wracamy teraz do judaizmu. O chrześcijaństwie wydaje mi się wystarczająco powiedziałem i mam nadzieję, że sprowokuję Państwa do pytań. Teraz o judaizmie. No, judaizm miał w pewnym sensie sytuację jaśniejszą, bo nie mógł ulec tej pokusie politycznej, upolitycznienia, bo po prostu został przez właśnie chrześcijaństwo pozbawione jakichkolwiek praw. Ta sama sytuacja była również pod panowaniem Imperium Otomańskiego, czy w ogóle od VII wieku wielu Żydów znalazło się pod panowaniem islamskim. później w Europie zawsze to była religia mniejszości, no i religia, krótko mówiąc, pozbawiona jakichkolwiek praw politycznych. Więc w tym sensie, co się stało z judaizmem, właśnie tym rabinicznym, tym judaizmem, który rozwijał się równolegle do chrześcijaństwa. I tutaj muszę powiedzieć, mówię to jako ten antropolog kultury, zainteresowany przede wszystkim zjawiskami, znaczeniem kulturowym religii, że judaizm, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, dokonał olbrzymiego wysiłku reinterpretacji, czyli takiego nowego odczytania dziedzictwa judaizmu biblijnego i judaizmu świątynnego. I tutaj oczywiście zaraz ktoś mi powie, no ale przecież był święty Tomasz Zakwinu, była znakomita filozofia chrześcijańska, Pascal, no cudowny rozwój myśli chrześcijańskiej. Wiem o tym wszystkim wiem, ale na użytek naszego dzisiejszego spotkania proszę zapamiętać to, że chrześcijaństwo było przede wszystkim przez te prawie 2000 lat dominującą siłą polityczną. I większość tych wielkich intelektualistów chrześcijańskich było w służbie tej uprzywilejowanej roli. To nie jest zbyt miłe. Również dzisiaj mamy wielu intelektualistów, którzy usprawiedliwiają różne szaleństwa polityczne, bo uważają, że tak trzeba. No takie było chrześcijaństwo. Bardzo mi jest przykro, to nie jest ocena wartościująca, po prostu takie są fakty. Natomiast w judaizmie co mamy? Mamy wysiłek rzeczywiście niezwykły, pewnych genialnych jednostek, o których chcę kilka słów powiedzieć, właśnie korzystając z podpowiedzi Roberta Hazana, o którym wspomniałem. Pierwszy to jest Maimonides. Maimonides, filozof średniowieczny, który nauczył Żydów, że można być pełnym szczęśliwym Żydem, żyjąc jednocześnie pod panowaniem religii islamskiej. To znaczy, potrafił dokonać syntezy między filozofią grecką, filozofią muzułmańską i źródłami, korzeniami żydowskimi. Stworzył system. Właśnie takie najważniejsze jego dzieło w tym sensie to jest ten przewodnik dla wątpiących, ci, którzy mieli wątpliwości, czy może nie przejść na islam, może przejść na chrześcijaństwo, bo my Żydzi jesteśmy tacy marginalizowani, prześladowani, może to nasza religia nie jest dobra. Otóż Maimonides właśnie dzięki swojemu genialnej intuicji pokazał, że są takie możliwości właśnie w naszej religii żydowskiej, która jest wyższa od tych, którzy nas zdominowali. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz i do dzisiaj Maimonides uchodzi za takiego myśliciela, który wymyślił na nowo judaizm. On pisał zresztą nie tylko takie filozoficzne tematy, ale również taki przewodnik po, no w ogóle po pismach żydowskich, Talmudzie, Misznie i tak dalej. To jest bardzo istotne, że w takim momencie wydawałoby się niesprzyjającym rozwojowi, myśl żydowska właśnie potrafiła się wznieść na takie wyżyny. Drugim takim genialnym myślicielem już w Europie, w XVII wieku, u progu nowożytności, był Baruch Spinoza w dzisiejszej Holandii, w Niderlandach. Właśnie ten skromny człowiek, żyjący w zamknięciu, można powiedzieć, potrafił wypracować taki system, który do dzisiaj jest płodny i fascynujący dla ludzi, którzy są nawet poza religią. Napisał właśnie etykę, napisał takie traktaty po łacinie, z których wynika, że nie właśnie chrześcijanie, którzy się między sobą tłuką i wzajemnie wyklinają, ale właśnie umysł człowieka, rozwój myśli niezależnej, autonomicznej, człowiek pozostający poza naciskami polityki. Deus sive natura. To jest to hasło, które się kojarzy ze Spinozą, czyli takie w pewnym sensie panteistyczne rozumienie Boga, ale ja bym powiedział, że to głównie chodzi o to, żeby ocalić niezależność jednostki, żeby człowiek mógł poczuć się rzeczywiście tak, jak w Księdze Rodzaju to jest napisane, koroną stworzenia, tak, zwieńczeniem stworzenia właśnie dzięki swojej zdolności autonomicznego myślenia. I to są te takie filary w myśleniu właśnie żydowskim, które uświadamiają nam, jak bardzo religia zyskuje, jeśli nie jest uwikłana w politykę, nie jest uwikłana w utrzymanie dominującej pozycji, ale właśnie potrafi zachować pełną autonomię. I pozostało mi jeszcze 5 minut, które chciałbym poświęcić pewnemu zjawiskowi, które prawdopodobnie dla wielu z naszych słuchaczy to zjawisko jest najbardziej znane, mianowicie ultraortodoksja czy hasydyzm żydowski. To jest pewne zjawisko, które wymagałoby może oddzielnego potraktowania, ale chcę o nim powiedzieć jako o przykładzie takiej osmotycznego wpływu chrześcijaństwa na judaizm, które się dokonało. To wielu historyków o tym mówi, również żydowskich, że tak naprawdę hasydyzm mógł pojawić się na terenach Europy Wschodniej, dlatego że Żydzi mniej czy bardziej świadomie byli zafascynowani takimi figurami, postaciami jak starzec, taki mędrzec w kościele prawosławnym, miejscami pielgrzymkowymi, jakimiś cudownymi, pełnych cudów i tak dalej. No i coś takiego się pojawiło właśnie w judaizmie, zupełnie odmienne od Maimonidesa, od Spinozy, od tego myślenia właśnie takiego spekulatywnego, opartego na tekstach. Okazało się, że pojawiła się pewna forma judaizmu, która do dziś jest bardzo żywotna, w którym punktem centralnym jest postać cadyka, czyli takiego mędrca, wokół którego zbiera się wspólnota. I to jest coś, co pokazuje, że w istocie chrześcijaństwo i judaizm są religiami siostrzanymi, mają wiele punktów stycznych. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka, zwłaszcza jeżeli ktoś się spotyka z hasydami dzisiaj, nie wiem, w Leżańsku, jak przyjeżdżają, żeby tam zobaczyć swojego cadyka, czy w górze Kalwarii, dla wielu katolików to jest zjawisko zupełnie egzotyczne. Nie potrafią w tym widzieć żadnego związku z chrześcijaństwem, czy w ogóle z religią, że to jakaś egzotyka żydowska, ale jednak korzenie wskazują, że mamy w tym względzie również wiele punktów stycznych. Podsumowując, można powiedzieć tak, że na przestrzeni wieków, ostatnie 2000 lat, chrześcijaństwo i judaizm pozostały religiami siostrzanymi, z tym, że jedna siostra miała wszystkie możliwe przywileje, wszystkie możliwe możliwości polityczne, żeby się rozwijać i dominować innych, co zresztą wykorzystała w sposób bezlitosny. Widzimy na przykład w Polsce nie ma żadnych śladów religii słowiańskich, które tu kiedyś były. Natomiast judaizm właśnie dzięki temu, że nie miał żadnych praw, że był religią mniejszościową, uratował ten rdzeń swojej duchowości i tej zdolności spekulatywnej i niezależnej myśli. Jednak chcę zakończyć akcentem optymistycznym. Mianowicie w Kościele katolickim 50 lat temu wydarzyło się coś, co stanowi cezurę między chrześcijaństwem konstantyńskim czy pokonstantyńskim i jest powrotem do tego chrześcijaństwa przedkonstantyńskiego. Mianowicie Sobór Watykański II. To jest ten moment, w którym chrześcijaństwo po raz pierwszy uznało, to znaczy katolicyzm, ale inne wyznania były dokładnie w tym samym paradygmacie, chrześcijaństwo uznało, że istnieją inne ścieżki do Boga, istnieją inne religie i ludzie mają prawo wyznawać te inne religie. I to jest ta rewolucja, która przypomina naprawdę tą negatywną, dla mnie przynajmniej, w mojej ocenie, negatywną rewolucję Konstantyna. To znaczy, że oczywiście, że ta rewolucja Soboru Watykańskiego II została wymuszona przez okoliczności zewnętrzne. Po prostu chrześcijaństwo utraciło wpływy polityczne. Tak? Rewolucja francuska, rewolucja bolszewicka i tak dalej. Wszędzie chrześcijaństwo zaczęło tracić wpływy, ale również dzięki sekularyzacji, dzięki temu, że ludzie przestali się odwoływać do Boga, do religii, zaczęli autonomicznie w oparciu o naukę w dużym stopniu kształtować swoją rzeczywistość. I większość chrześcijan, niestety nie wszyscy, zrozumieli, że to jest błogosławieństwo Boże, że ta kuracja odchudzająca, ta utrata wpływów politycznych jest czymś dobrym, jest czymś, co pozwala chrześcijanom wrócić do ich pierwotnej miłości, jaką był właśnie Jezus Chrystus i jego nauczanie miłości drugiego i otwarcia na innych. Czy to się przyjmie, ta rewolucja, czy się przyjęła, rozglądając się troszkę w Polsce po naszych kościołach, mam duże wątpliwości, ale na szczęście Polska nie jest jedynym krajem, gdzie katolicyzm istnieje. Jeśli zobaczymy w Europie Zachodniej, w obu Amerykach, w Australii, tam rzeczywiście do chrześcijan dotarło, że katolicyzm i chrześcijaństwo nie polega na dominacji politycznej, nie polega na eliminowaniu tych, którzy myślą inaczej, ale na takim pluralistycznym, optymistycznym, twórczym współistnieniu razem z innymi religiami i również razem z niewierzącymi. Niewierzący dla chrześcijan, tych właśnie po Soborze Watykańskim II, są partnerami, są ludźmi, z którymi można świat zmieniać na lepsze, nawet jeżeli oni się do Boga nie odwołują. W judaizmie jest podobnie, to znaczy judaizm również znacznie wcześniej niż chrześcijaństwo, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jest taką religią pluralistyczną, to jest ten judaizm nie hasycki, ale judaizm reformowany. I długo by o tym mówić, ale tam to jest coś oczywistego, że istniejemy w sytuacji pluralistycznej. W Izraelu jest inaczej, w Izraelu jest trochę podobnie jak w Polsce. To znaczy ultraortodoksi uważają, że to jest państwo dla nich i oni powinni mieć pozycję uprzywilejowaną, tak jak wielu polskich katolików myśli. Ale to już jest inny temat. Zostawiam teraz czas na pytania. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu i zamieniam się w słuch.
Bardzo dziękuję za wykład. To trwa grupa, bo 6 osób słucha nas w tej chwili. Takie pytanie. Czy to prawda, że Wyszyński z Wojtyłą w latach 60. ustalili, że w Polsce chrześcijaństwo powinno mieć charakter ludyczny i chłopski. I dlaczego mamy tak mało myśli intelektualnej w polskim kościele?
No więc bardzo dziękuję za to pytanie. Ono się wpisuje w istocie w ten model chrześcijaństwa pokonstantyńskiego, to znaczy chrześcijaństwa masowego. Ja myślę, że zarówno kardynał Wyszyński, jak i kardynał, biskup wtedy Wojtyła, uznali, że w momencie konfrontacji politycznej najlepiej zmobilizować społeczeństwo wokół takich symboli, jak właśnie Częstochowa, która była wtedy przedstawiana jako symbol właśnie tej opieki Matki Najświętszej nad narodem polskim, czy obchody bardzo huczne, ja je pamiętam dobrze, tysiąclecia w 66 roku. Więc ja bym powiedział, że to nie było tak, że nagle ci dwaj hierarchowie, czy w ogóle episkopat sobie wymyślił taki model katolicyzmu, tylko to była odpowiedź na potrzebę chwili. Uznali, że w konfrontacji właśnie z Polską Gomułki to będzie najlepsza konfrontacja, najlepszy model konfrontacyjny i rzeczywiście można powiedzieć, że to była słuszna decyzja z punktu widzenia strategii, bo społeczeństwo opowiedziało się po stronie Kościoła Ludowego. No natomiast jeśli chodzi o drugą wypowiedź, taką sceptyczną, dlaczego nie ma tutaj pogłębionej refleksji politycznej, no to to jest pytanie, czy na przykład to, co wczoraj zrobił arcybiskup Gądecki w Częstochowie, powtarzając ten gest Wyszyńskiego zawierzenia narodu polskiego Matce Najświętszej, czy to odpowiada dzisiejszym potrzebom? Uważam, że nie, że to jest rodzaj pewnej bezradności intelektualnej i duchowej. No i to jest akurat w tym wypadku no duże niedopatrzenie, czy wręcz wina ze strony biskupów, którzy nie umieją odczytywać znaków czasu. Znaczy nie potrafią zobaczyć, że to, co się wokół dzieje, nie wiem, kryzys ekonomiczny, klimatyczny, no pandemia, że trzeba o tym mówić jako o czymś ważnym. Trzeba korzystać z przemyśleń innych ludzi, którzy proponują pewne rozwiązania, a tutaj mamy do czynienia z trwaniem w historii, takim siłą trochę bezładu. Więc no, mogę tylko powiedzieć, pani ma rację, że niedobrze się dzieje w Kościele dzisiaj polskim, który nie potrafi wykorzystać Soboru Watykańskiego II do przestawienia się z tego modelu starego na nowy.
A co my jako chrześcijanie możemy zrobić, żeby dziś poprawić nasze relacje z judaizmem, chrześcijaństwem?
No to jest pytanie nie tylko teoretyczne, tylko bardzo praktyczne. Już się to dzieje. W Polsce nawet współpraca chrześcijan i Żydów przy oczywiście mikroskopijnej obecności społeczności żydowskiej, niestety po Holokauście właściwie nie ma Żydów. Natomiast można by powiedzieć, że moglibyśmy więcej zainwestować w krytyczną refleksję na temat chrześcijaństwa. Moglibyśmy się zastanowić, czy nie wypadałoby dzisiaj, tak jak niedawno zrobił to episkopat niemiecki, który przyznał, że w sukcesie Hitlera kościoły, również kościół katolicki, miały swoją rolę. Nie sprzeciwiły się, wielu biskupów i księży popierało Hitlera i nazizm i dzisiaj czują się winnymi za to, przyznają się do winy. Myślę, że polskiemu kościołowi wyszłoby na zdrowie, gdyby biskupi i księża większą wagę przywiązali do refleksji krytycznej na temat antysemityzmu polskiego, na temat tego, jak bardzo kościół przyczynił się do wzmacniania postaw antyżydowskich i antysemickich, jak bardzo Kościół by zyskał, gdyby potrafił dowartościować obecność przez 1000 lat w Polsce mniejszości żydowskiej, która w porywach sięgała 10% przed Holokaustem. Więc to wszystko, myślę, jest ciągle jeszcze zadanie dla Kościoła w Polsce, który zachowuje wyjątkową dyskrecję na temat tej swojej ciemnej karty, co sprawia, to jest zapewne niezamierzone, ale jest faktem, że dzisiaj, 70 lat po zagładzie, są antysemici, są negacjoniści w Polsce i Kościół nic nie robi, żeby tych negacjoniści, w sensie negujących Holokaust, żeby coś w tej sprawie zrobić. Sądzę, że to by byłoby najlepsze zbliżenie do Żydów, żebyśmy im powiedzieli, że bardzo nam przykro, żałujemy i więcej tego nie będziemy robić. Właśnie nie będziemy wzmacniać postaw antysemickich, nie będziemy przyczyniać się do tego, żeby Żydzi się czuli źle w naszym kraju. A wielu się czuje źle, wielu się czuje napiętnowanych. To nie mówię tylko na poziomie tym najbardziej wulgarnym, graffiti na murach, czy jakieś antysemickie wyrażenia, palenie kukły Żyda, jak jeden z radykalnych działaczy zrobił. To wszystko się dzieje na naszych oczach, Kościół na to nie reaguje i to uważam za wielki wstyd, który ciąży na dzisiejszym Kościele.
Pytanie trochę z innej tematyki. Czy religia ma wpływ na gospodarkę?
No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ono może zaowocować właśnie, ja ostatnio miałem taką studentkę, która pracę napisała u mnie na temat ekonomii czy bankowości muzułmańskiej. Więc istnieją oczywiście tego typu, no już legendarne są sukcesy finansowe Żydów, ale to często popada właśnie w taki stereotyp, że pieniądze się Żydów trzymają. Ja chciałbym tylko powiedzieć tyle, że dowartościowanie umysłu, niezależności, takiej autonomii może wpłynąć w dużym stopniu na sukces. Na przykład wspominam tutaj wielokrotnie, ale to jest moja dziedzina jakby pracy o Żydach w Ameryce, ale jestem przekonany, że wielki sukces niektórych przynajmniej Żydów, czy to w Hollywood, czy w mediach, w dużym stopniu ma źródła właśnie w tej kulturowej otwartości, w tej większość Żydów przyjeżdżających do Ameryki była poliglotami, znała kilka języków, więc dla nich nauczenie się jeszcze jednego to nie był problem wcale. Więc w tym sensie może nie bezpośrednio, ale na pewno jest relacja między sukcesem ekonomicznym a religią wyznawaną. No jest to słynna praca Maxa Webera na temat wpływu protestanckiego ducha na rozwój kapitalizmu. To jest też bardzo ciekawe, jak przekonanie, że Bóg błogosławi nam, motywuje nas do tego, żeby być przedsiębiorczymi i tak dalej. Także istnieje jak najbardziej związek między jednym i drugim i tak samo jak często zapóźnienie kulturowe i ekonomiczne jest związane z tym, że ktoś wyznaje jakieś fatalistyczne religie czy światopogląd, który sprawia, no Bóg tak chce, nic nie będę robił. Niewątpliwie w Chinach na przykład, to jest ciągły taki przypadek ciekawy, zwłaszcza w Chinach dzisiejszych, które łączą tak hybrydalnie trochę komunizm z wolnym rynkiem. Wielu zwraca uwagę, że myśl Konfucjusza jest bardzo istotna w tym cudzie ekonomicznym w Chinach. Także nic tylko studiować te zależności i na pewno można wiele, wiele w tym względzie znaleźć.
A czy katolicyzm, chrześcijaństwo w paradygmacie religii władzy można uznać jako de facto antywolnościowy, skierowany przeciwko jednostce jako takiej?
No, pytająca z ust mi wyjęła to stwierdzenie. Rzeczywiście, ja uważam i to wielokrotnie o tym pisałem, zwłaszcza w Polaku katoliku, że ten paradygmat właśnie upolitycznionej religii to jest tak naprawdę zdrada religii, to jest odejście od religii. Także ja mam duże wątpliwości, czy można polski katolicyzm taki właśnie ludowo upolityczniony nazywać religią czy chrześcijaństwem, bo to związek jest żaden. To znaczy w momencie, kiedy wyznawcy takiej formy religijności, czyli upolitycznionej, domagającej się podporządkowania polityki religii, to jest jakiś model teokracji, którą znamy na przykład z Iranu, gdzie ajatollahowie właściwie rządzą, a politycy tylko wypełniają ich rolę. Podejrzewam, że wielu polityków w Polsce również spełnia taką rolę, nawet jeśli się tego, do tego nie przyznają, ale to widać. Po prostu widać, gdzie pielgrzymują, komu finansują czasem dziwaczne jakieś przedsięwzięcia, wcale niekoniecznie religijne. Więc tak, tutaj podpisuję się obydwiema rękami pod tą wątpliwością na temat religijnego i chrześcijańskiego charakteru tego, co dzisiaj jest dominującym katolicyzmem w Polsce.
A jakie funkcje społeczne pełni religia?
Na jak ja ją rozumiem, tak właśnie z punktu widzenia antropologa kultury, funkcja religii powinna być taką funkcją prorocką. To znaczy religia dostarcza nam, oczywiście dla wierzącego, ja tego nie absolutyzuję, ale dla człowieka, który uważa się za wierzącego, on ma narzędzia oceny na przykład zachowań niemoralnych, korupcyjnych, niszczących ubogich, zmarginalizowanych i tak dalej. To wszystko ludzie religijni, ostatnio jako przykład podam, jest taki apel katolików, którzy są bardzo zaangażowani w działalność społeczną, którzy wystosowali taki protest do kardynała Dolana, kardynała Nowego Jorku, który afiszuje się publicznie swoją przyjaźnią z prezydentem Trumpem. Tak? Mówi, że on częściej dzwoni do prezydenta Trumpa niż do swojej 90-letniej mamy. Że Trump to jest w ogóle prezydent opatrznościowy i tak dalej. No więc 1000 ludzi, nawet więcej, bardzo głęboko zaangażowanych w działalność społeczną w Stanach Zjednoczonych wystosowało protest do tego kardynała, mówiąc: słuchaj, to co ty robisz, to jest wbrew naszej religii, wbrew twojej religii. Ty robisz coś, co absolutnie psuje nam, że tak powiem, rynek, tak? Ty mówisz, że człowiek, który niszczy więzi społeczne, który dzieli rodziny, wysyłając część i tak dalej, który jest negacjonistą zmian klimatycznych, który po prostu polaryzuje i dzieli społeczeństwo, ty uważasz, że on jest dobrym prezydentem, musisz to odszczekać, tak? No więc ja uważam, że ci ludzie właśnie, tam dużo jest księży, sióstr zakonnych, teologów i tak dalej, wykorzystują swoją religię do tego, żeby ocenić na przykład takie skandaliczne zachowanie przywódcy religijnego, który nie widzi żadnego problemu w chwaleniu człowieka, który niszczy wartości humanistyczne, tak? Więc chciałbym, żeby również w Polsce ludzie, którzy uważają się za religijni, za religijnych, wykorzystali ten swój potencjał duchowy do tego, żeby oceniać ostro, radykalnie zachowania, które są sprzeczne z ich etosem właśnie religijnym. Także religia powinna mieć ten walor oceniający, ale nie powinna być siłą polityczną, tak? To jest, no możemy zawsze głośno wołać, jak Jan Chrzciciel mówił do Heroda, nie wolno ci tego robić, czy Jezus mówił do różnych ludzi, żeby nie wolno nam potępiać nikogo i tak dalej. No do tego służy religia, tak? Do oceniania złych zachowań i do promowania zachowań właśnie dobrych, takich ludzkich, humanistycznych.
Panie profesorze, minęła godzina. Czy jeszcze jedno pytanie zadajemy?
Ostatnie, dobrze, jeszcze ostatnie pytanie.
Czy można być osobą wierzącą w Boga, ale nie wyznawać Go przez żadną z religii? Czy Bóg musi być czczony przez formę religijną?
No, to jest bardzo dobre pytanie i chętnie bym się rozgadał dłużej, ale ja powiem tak, że to pytanie dotyka mnie samego bardzo osobiście, bo ja trochę jak ten Baca, który umierając żonie, która chciała wezwać księdza, mówi: nie, no ja zaraz będę z Bacą rozmawiał, bo co mi Juchas? Więc ja myślę, że dojrzała forma religijności obywa się bez pośredników, obywa się bez rytuałów. Jest to religijność bezwyznaniowa, można powiedzieć. Trochę jest taka wspaniała myślicielka żydowska Etty Hillesum, która w tragicznych okolicznościach, wiedząc, że zostanie wysłana do Auschwitz, pomagała współwięźniom. Mamy zapiski z tego okresu i ona mówi, że ona chce pomagać Bogu. Tak? To znaczy jest ten rodzaj i jej przemyślenia, zresztą są również w języku polskim, jej dziennik, jej listy, warto do tego sięgnąć. Mamy takie formy, formy religijności bezwyznaniowej. Drugim takim przykładem jest, i to będzie może dobre zakończenie, że mamy przedstawicielkę religii żydowskiej i drugim to jest Dietrich Bonhoeffer, pastor niemiecki, który zginął w 1945 roku, na miesiąc przed zakończeniem wojny został zamordowany przez Hitlera, dlatego że sprzeciwiał się właśnie temu upolitycznieniu religii. Tak? I on w tych zapiskach z więzienia, które też mamy, mówił o religii też bezwyznaniowej. Znaczy coś, co jest ja, moje serce, mój umysł i właśnie coś poza. Nie potrafię tego dookreślić. Ale tak, ja myślę, że dojrzała religijność obywa się bez pośredników. Jest trochę to w stylu Spinozy, bardzo mi bliskiego zresztą filozofa, właśnie tej autonomii myślenia i niezależności od różnych szarlatanów religijnych czy urzędników Pana Boga, którzy w imię Boga mówią rzeczy czasem zupełnie niezwiązane ani z religią, a już nie mówię o Panu Bogu. Także autonomia religijna przede wszystkim. Dziękuję bardzo za pytania i do zobaczenia.
Do zobaczenia.